Wczoraj na koncercie w Wiśle, koncercie chóru, powiedziałem, że czas Adwentu to jest czas wyciszenia, czas skupienia się na tej podstawowej treści przyjścia Jezusa Chrystusa do człowieka. Ale rzeczywistość niestety jest taka, że właśnie w tym czasie Adwentu przyspieszamy tempo, aby nadążyć wszystkie te zadania koło porządków, koło podarunków, koncertów czy innych jeszcze spotkań i jakby tego wyciszenia było bardzo mało. Może ta satysfakcja, może ta chwila później takiego tego prawdziwego odpoczęcia to jest ten wieczór wigilijny. To jest ta chwila, kiedy na swoich dzieciach czy wnukach możemy widzieć radosne twarze z tych rozpakowanych podarunków, w których znaleźli jakąś radość, jakieś zaskoczenie. Jednym z takich prawdziwych podarunków ukrytych w jednej starotestamentowej księdze Daniela chciałbym przed wami dzisiaj rozpakować. To jest Daniel 7 rozdział, 2 wiersze, 13 i 14 wiersz. Daniel 7, 13, 14. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Daniel spędza czas na wygnaniu. Daleko od świątyni, od Bożego przybytku. Pracuje na dworze pogańskiego króla. A pomimo tego Pan Bóg daje mu taką chwilę, kiedy odkrywa coś, nad czym, gdyby żył dzisiaj, powiedziałby, wow, niesamowite. Widzi wydarzenia, które dopiero będą się odbywać. A widzi ich w tak realnym obrazie, że staje się prawie że częścią tej radosnej chwili. Przypomina mi to czas, kiedy spędzałem pierwsze swoje święta wigilijne poza domem. To było w wojsku. Jedna wierząca rodzina zaprosiła mnie na ten wieczór, żebym domówił, że mnie puszczą na 2 godziny, żeby spędzić z nimi to chrześcijańskie święto. Cieszyłem się bardzo na tą ofertę, którą dali mi ci wierzący ludzie. Lecz niestety żołnierze, którzy tam służbowo byli dłużej, inaczej zaplanowali. Musiałem iść zamiast nich do zmiany, do służby. I z takim żalem i trochę z gniewem musiałem się na bramie usprawiedliwić tym naszym wierzącym przyjaciołom, którym po prostu musiałem powiedzieć, no nie mogę być z wami na tej kolacji. Może ten brat już miał jakieś doświadczenia, jak to w wojsku chodzi, więc wyciągnął spod kabota książkę taką chrześcijańską i powiedział, to przynajmniej możesz sobie przeczytać. Był to wykład kazania na górze, wykład tych 8 błogosławieństw, które tam są na początku. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem oni pocieszeni bywają. I tak jak byłem zamknięty w takim małym pomieszczeniu na ciężarówce, żeby tam pełnić jakieś zadanie. Miałem tam dużo czasu przez 48 godzin, aby rozważać dzięki tej książce nad tym, co Bóg dla nas uczynił. Za to szczęście, za to bogactwo, za to, że choć czasami leją się na łzy po policzkach, to Bóg mówi, jesteś szczęśliwy. Nie człowiek, ale Bóg mówi o tym drugim, jesteś szczęśliwy. dlatego że ja Cię chcę ubogacić, dlatego że jesteś mój miłowany syn, moja miłowana córka. I ja odchodziłem tam z tej ciężarówki i właściwie ani mi się nie chciało odchodzić z niej, dlatego że tam spędziłem bardzo piękne święta. Sam, ale nie sam. Oddzielony od wszystkich innych przeszkód, które by zatruwały moje myśli i nie pozwoliły mi skoncentrować się właśnie na ten czas spędzony z Jezusem. I Daniel właśnie tak może widzieć tą najwspanialszą chwilę po zmartwychwstaniu Jezusa w życiu, kiedy Jezus jest koronowany jako ten najwyższy Pan i Król, któremu wszystkie narody, wszystkie królestwa będą służyć. Ale droga do tego wydarzenia była w życiu Jezusa długa i skomplikowana. Żadny król nie musiał do swojego zwycięstwa iść drogą takiego upokorzenia jak Jezus, który musiał zgodzić się na to, aby przyjąć postawę człowieka. I to człowieka nie dorosłego, silnego, pełnego energii, ale przyjął postać tego malutkiego dziecka. I spróbujmy chwilę rozmyślać, co to znaczyło w życiu Jezusa, Boga, w życiu tego, który był Słowem. Przez to Słowo stały się rzeczy, stała się ziemia, stały się wszystkie drzewa, zwierzęta, że ten, który był tym Bożym Słowem, musiał zacząć jako dziecko uczyć się mówić. Że ten, który znał wszystkie gwiazdy po imieniu, tak musi uczyć się, jak która rzecz nazywa się tutaj na ziemi. Ten, który żywił milion Żydów przez 40 lat na pustyni, musi być karmiony jakimś innym człowiekiem. Ten, o kim Jan Chrzciciel powiedział, że nie jest godzien, aby uwiązać rzemyki jego sandałów, to musi się uczyć sam wiązać te rzemyki, splatać ich, żeby trzymały na nogach. Takie olbrzymie ograniczenie. Ten, który miliardy gwiazd powiesił we wszechświecie, uczy się, jak zbijać dwie deski, aby trzymały razem. Ten, który nie śpi ani nie drzemie, jak śpiewa o nim psalmista, czuje się zmęczony i musi chodzić spać. Ten, który był nieograniczony w czasie ani w przestrzeni, zgadza się na to, że teraz na ziemi będzie przekonywał odległości na piechotę, a z Galilei do Judei było to 3-4 dni drogi. Nie było to tak blisko. Ten, któremu mają być poddane wszystkie królestwa świata, rozpoczyna swoją władzę w ten sposób, że stoi w kolejce nad Jordanem i czeka, aż przyjdzie na niego kolejka, aby był ochrzczony między tymi, którzy chcą zmienić swoje życie, którzy czynią pokutę. Jan Chrzciciel broni się i mówi: nie mogę ciebie ochrzcić. Ale Jezus prosi go i mówi: musisz tak uczynić. A potem, po tym chrzcie, w chwili, kiedy niebo się otwarło i dał o sobie wiedzieć tym jasnym sygnałem, kto właśnie teraz był zanurzony w rzece, nie ma żadnego wstępnego kazania, nie ma żadnej konferencji prasowej. Jezus cicho odchodzi na pustynię, aby tam przez 40 dni być sam, daleko od ludzi, aby tam prowadzić ten opór czy walkę przeciwko diabłu i w tym, w czym ludzie znowu i znowu upadali, aby ponieść zwycięstwo w pożądliwości ciała, w pożądliwości oczu i przeciwko pysze żywota. Cały ten początek przebywania Jezusa na ziemi możemy streścić do jednego słowa. Pokora. I to taka pokora, na którą człowiek nie był przygotowany i trudno mu ją było zrozumieć. Apostoł Paweł bardzo dużo rozmyślał o tej pokorze, która wypływała z życia Jezusa przez cały czas, kiedy tu był na tej ziemi. Dlatego, że on nie był pokornym człowiekiem. Był ambitnym. A te rzeczy, które nam brakują, które mają inni, zawsze nas przyciągają. I chyba nikt nie napisał tak dobrze właśnie tą pokorę Jezusa, jak właśnie apostoł Paweł w liście do Filipian. W liście do Filipian w 2 rozdziale, 7 i 8 wiersz jest napisane o Jezusowi: wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jak przejawiała się ta pokora w jego dalszym życiu tu na tej ziemi? Kiedy on zaczął publicznie działać, pojawiają się koło niego mężczyźni, kobiety, którzy blisko z nim współpracują, których nazwał swoimi uczniami, nazwał ich swoimi przyjaciółmi. My to oczywiście wiemy i zawsze kojarzy nam się Jezus w pobliżu ze swoimi uczniami. Ale pomyśleliśmy kiedyś, że przecież było wiele innych przywódców tutaj na ziemi. Czy znamy bliskich współpracowników od cesarza Augusta? Od Aleksandra Wielkiego? Od Gandhiego? Od Kim Il-sunga, Masaryka. Oczywiście historycy, którzy interesują się tymi postaciami, wiedzieliby odpowiedzieć. Ale na pytanie, kto był współpracownikiem Pana Jezusa, kto był uczniem Jezusa, mogą odpowiadać dzieci. Czy nie jest to przejaw tej wielkiej pokory, kiedy Jezus, wielki Pan Panów, nie zacienił wszystkich, ale odwrotnie, dał właśnie miejsce po to, aby oni mogli być znani, oni mogli wstępować, a chociaż nie byli nieporównalni, a jednak znamy ich tak dobrze, jak znamy Jezusa. Uniżył siebie, przyjął postać sługi. Dlatego właśnie znamy tych uczni, z którymi spędzał czas. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale czytamy o takiej chwili, kiedy Jezus przygotowuje się na drogę do Jeruzalem. Ta droga jest daleka, chodzi pieszo, a więc prosi swoich uczni, aby przygotowali już do przodu jakiś nocleg w miasteczku w Samarii. Ale hotelierzy w Samarii, kiedy dowiedzieli się, że Jezus idzie w stronę Jeruzalem, zamknęli drzwi i powiedzieli: nie wpuścimy was do hotelu. Nie byli nastawieni pozytywnie w stronę Jeruzalem. A wiecie, jak zareagował Jakub i Jan, ci najbliżsi uczniowie? Panie, mamy sprowadzić ogień na tych ludzi, jak za czasów Elizeusza? To nie był przejaw pokory. To był ten przejaw tej naszej ludzkiej natury, tej, której było i jest tak dużo, nie tylko pomiędzy poganami, ale którą nosimy w sobie. Kiedy ktoś nam zamyka drzwi przed nosem, to tak byśmy oczekiwali, że Boże, przecież musisz z nim coś zrobić. Przecież to nie może tak tylko przejść. Jak zachował się Jezus? Jezus napomniał swoich uczni i powiedział im: nie wiecie, jakiego jesteście ducha, i szli do innego miejsca, szukając miejsca odpocznienia. Może spóźnili się o jakąś godzinę do łóżka, ale Jezus nie reagował, choć miał do dyspozycji wszystko. Nie szedł z ogniem, aby przesadzić swoją wolę, ale zachował się jako prawdziwie pokorny Bóg, a zarazem człowiek. Kiedy tutaj żył Pan Jezus na ziemi, to Bóg mu przygotował raz taką chwilę, kiedy mógł przez jakiś czas wstąpić do tego, z czego odszedł, Góra Przemienienia. Spotkał się z tymi, z którymi tam w Bożym Królestwie na pewno wiele razy rozmawiał. Mógł być z Mojżeszem, z Eliaszem, ale do tej chwili przemienienia, kiedy jego ciało całe się zmieniło, nie zaprosił wszystkich. Nie było to pomiędzy wielu ludźmi, aby zobaczyli tą chwałę Jezusa, aby wreszcie zaczęli wierzyć w Niego, aby wreszcie podziwiali, kogo mają między sobą. Odszedł na odległe miejsce, wziął tylko trzech, a później, kiedy wracali, to prosił ich, żeby o tym nikomu nie mówili. To jest przejaw pokory. Spróbujmy podsumować to Jego życie tutaj na ziemi. Jezus stał się podobny ludziom. Już Daniel nazywał Go Synem Człowieka. Ale w sprawie pokory, w sprawie cierpliwości bardzo nas wszystkich przewyższał. Musiałem wstydzić się sam przed sobą, kiedy uświadomiłem sobie, jakie czasami wysyłam prośby do mojego Pana. Jakie mam oczekiwania, jakie są moje reakcje na drugich ludzi. Żyjemy w świecie, gdzie sukces osiąga się przez następujące cechy. Bądź pewny siebie, bądź sympatyczny, zdyscyplinowany, wytrwały, empatyczny, pracowity. To są same dobre cechy. Ale tak chciałem właśnie w związku z tym popatrzeć się na strony internetowe, gdzie jest pomiędzy tymi najlepszymi cechami ta pokora. W żadnej ofercie nie znalazłem tej cechy, żeby być pokorny. Inne cechy dzisiaj się przypomina, uczy, ale pokora. I Daniel 600 lat przed tym, zanim się to stało, 600 lat wcześniej, i apostoł Paweł mówią o tym, że ten Syn Człowieka był wielce wywyższony. Ale dlaczego był wywyższony? Dlaczego? Dlatego, że był pokorny. Dlatego, że tak bardzo się uniżył, dlatego Bóg go tak wysoko wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To jest to wyznanie apostoła Pawła z listu do Filipian z 2 rozdziału. Jezus, który szedł drogą pokory, był wywyższony ponad wszystko. Ale na tym nie koniec. Paweł proponuje, a więc takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Wspominamy Jezusa. Wspominamy Jego przyjście na ten świat. Wspominamy Betlejem. Ale chciejmy pomyśleć przy wszystkich tych świątecznych wydarzeniach i w tym roku o tej może najtrudniejszej, ale najcenniejszej właściwości, którą Jezus nam przyniósł, aby zachęcić nas byśmy i my mogli być wysoko wywyższeni nie ludźmi, ale samotnym Bogiem. A to jest właśnie to, kiedy będziemy chcieli w pokorze, w tej pozycji, kiedy nie będziemy preferowali samych siebie, kiedy nie będziemy bronili samych siebie, ale kiedy będziemy w tej miłości i w tym zainteresowaniu o drugich ludzi, będziemy chcieli być tym światłem betlejemskim, po którym ludzie wszyscy pragną, ale często nie mogą do niego dojść. Amen.